w studiu zapowiadani goście i temat zapowiadany dotyczący tego, co dzieje się w szkolnictwie zawodowym w roku szkolnictwa zawodowego, bo taki rok został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji. I o tym też trochę porozmawiamy, co z tego wynika, ale najpierw przedstawię moich gości, których w studiu jest dzisiaj bardzo wielu. Przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, dyrektor zespołu, pan Daniel Sikona, witam serdecznie. I także nauczyciele tej placówki, Katarzyna Sierpotowska.
Witam serdecznie.
I Sławomir Anklewicz.
Dzień dobry, witam.
Są również z nami przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach, nauczyciele Marzanna Izdebska.
Dzień dobry.
I Krzysztof Odoszewski.
Dzień dobry.
I uczniowie klas pierwszych Technikum Mechanicznego Piotr Rybarczuk.
Dzień dobry.
Piotrze. I Technikum Informatycznego Marcin Łaciak.
Witam serdecznie.
Skoro Ministerstwo Edukacji ogłasza rok szkolnictwa zawodowego, to chyba rzeczywiście nie jest najlepiej, ale to nie jest kryzys i trudna sytuacja ostatnich miesięcy, tylko ostatnich kilku albo już nawet kilkunastu lat. I może od tej diagnozy tego kryzysu zacznijmy, ponieważ myślę, że państwo najbardziej na własnej skórze i prowadząc swoje placówki i ucząc w nich odczuwają to, co nie najlepszego dzieje się, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe. Panie dyrektorze.
Ja myślę, że zanim zaczniemy stawiać tą diagnozę i analizować, to chciałbym podać kilka takich liczb. W 1990 roku mieliśmy 2995 szkół zawodowych. W roku 2015 mamy 1684 szkoły zawodowe, czyli drastycznie spadła liczba szkół zawodowych. Tutaj mówię o zasadniczych szkołach zawodowych, ale to samo tyczy się techników, które funkcjonują u nas w tej chwili. W takim krótko, diagnoza jest w zaszłości pewne, tyczy się okresu jeszcze przeszłego, transformacji. To są lata 90. i początek lat 2000, kiedy zmieniała się struktura gospodarcza, kiedy padały wielkie zakłady. Szkolnictwo zawodowe było związane bardzo często z dużymi zakładami. Było związane również, klasy przyzakładowe funkcjonowały właśnie. Ten proces pociągnął za sobą likwidację klas zasadniczych zawodowych. Jednocześnie chciałbym się tutaj odnieść do takiego procesu kolejnego, a mianowicie w 2000, to znaczy reforma systemu, 1999 rok, wprowadzenie w 2005 roku nowych matur, spowodowało moim zdaniem jeszcze bardziej pogłębienie się takiego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Z czym to było związane? Postawienie na licea ogólnokształcące, powszechna zdawalność egzaminów maturalnych, następnie zainteresowanie i postawienie na wyższe szkoły humanistyczne, gdzie uczniowie zdobywali, znaczy, gdzie uczniowie
Mieli możliwość
uzyskiwania studiów wyższych, ale bardziej w kierunku humanistycznym. I jednocześnie nie pojawiła się jeszcze w tym początkowym okresie matematyka. I teraz nastąpiła taka deprecjacja szkół zawodowych na poziomie techników i na poziomie zasadniczych szkół zawodowych. Jednocześnie te wszystkie czynniki, które właśnie nastąpiły, te zjawiska, bardzo negatywnie odbiły się na prestiżu tych szkół. To znaczy, szkoły zawodowe stały się szkołami niepopularnymi. I szkoły zawodowe, nie zwracano uwagi, w pewnych środowiskach były szkołami, które przestali uczniowie wybierać.
Nawet mówi się o nich szkoły drugiego wyboru.
Tak, szkoły drugiego wyboru. Mało tego jeszcze, zainteresowanie pracodawców zaczęło iść troszeczkę w innym kierunku. Czym to było spowodowane? Kolejny czynnik, bezrobocie. Teraz kolejna kwestia to jest kwestia również tutaj wielkie zaszłości, jeżeli chodzi o, kiedy wprowadzono w 99 roku szkoły, podział na szkoły gimnazjalne. Najpierw powstały gimnazja, później ten taki drugi, trzeci stopień kształcenia, no szkoły ponadgimnazjalne zaczęły wchodzić. Pozostały jeszcze licea oprofilowane. Szkoły, które w zasadzie w pewnym momencie były traktowane jako, próbowano coś zrobić, połączyć program teoretycznego nauczania z nauczaniem zawodowym. wiadomości ogólne, to nie zdało egzaminu, to traktowano w kategoriach eksperymentu, a no niestety wielu uczniów poszło w tym kierunku. I teraz okazało się w pewnym momencie, że szkoły zawodowe zaczęły cieszyć się mniejszą popularnością. To jest taki proces długofalowy. Stały się po prostu, kształcenie zawodowe stało się mniej popularne. I w związku z tym nie szły za tym również reformy pewne, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, dlatego że programy były, powiedzmy, częściowo modyfikowane, ale stare, a wymagał tego w ogóle zmiany, jakie gospodarcze się dokonywały, zmiany, które się dokonywały przede wszystkim, jeżeli chodzi o firmy, przedsiębiorców, oczekiwania rynku również. I teraz co się dalej stało? Musieliśmy wiele lat czekać. Ja twierdzę, że może ktoś się nie zgodzi, będzie to, co powiem, niepopularne będzie, ale do 2012 roku, kiedy następuje w końcu przełom, kiedy wzrasta zainteresowanie szkolnictwem zawodowym, a to jest spowodowane brakiem fachowców, brakiem specjalistów, groźbą no, całkowitego takiego załamania nawet, w sensie zaczyna się mówić, że niektórzy, prawda, specjaliści, niektórzy pracownicy z zakresu czy fachowców będą ściągani z zagranicy. I teraz należy zmienić formę egzaminów, należy zmienić podstawę programową, należy zmienić sposób, należy no, zmienić system tak, aby egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe musiały być zmienione. I to powoduje, że jest taki przełom. Właśnie takie światełko 2012 rok, kiedy podejmowany jest szereg działań, one są bardzo dobre. Tylko teraz my powinniśmy się zastanowić, w którym kierunku one powinny pójść.
I za chwilę będziemy to robić, ale ja najpierw chciałabym jeszcze zapytać, jak sytuacja w państwa placówkach wygląda, jeśli chodzi o nabór i o jakich kierunkach kształcenia możemy mówić. Króciutko, gdyby można było obie szkoły, o których dzisiaj mówimy, przedstawić. Może panią Marzannę poproszę o to, by powiedziała, jak sytuacja wygląda w zespole szkół numer 2 w Łosicach. Jakie klasy mogą przygotowywać do konkretnych zawodów?
Tak, my kształcimy i w kierunkach technicznych, czyli technikum i proponujemy technikum mechaniczne, technikum informatyczne. I do tego mamy największe zainteresowanie, także technikum budowlane, to jeżeli chodzi o technika, natomiast do szkół zawodowych to jest technik, przepraszam, nie technik, szkoła zawodowa, mechanik samochodów, pojazdów samochodowych. Proponujemy także fryzjera, krawca, elektryka, operatora obrabiarek skrawających, montera elektronika. Taką mamy ofertę i w tych kierunkach zapraszamy. No i no właśnie różnie jest, jeżeli chodzi o ten nabór. Te ostatnie, jeżeli chodzi o ofertę zasadniczej szkoły zawodowej, mamy w ofercie od tego roku, także mamy nadzieję, że to ruszy, że zainteresuje to młodzież gimnazjalną. Natomiast jeżeli chodzi o technika, to szczególnie technik mechanik cieszy się największą popularnością.
Oferta od tego roku, czyli państwo tak. Także starają się myśleć o tych nowych kierunkach.
Tak, jak najbardziej, tak, ponieważ no, rynek wymusza i analizując, zresztą w tym roku tu nasz samorząd przeprowadził taką swoistą ankietę w szkołach, w gimnazjach. I tam właśnie były pytania dotyczące tego, jakie kierunki są preferowane przez młodzież. I między innymi to wypłynęło i my wychodzimy po prostu naprzeciw tym oczekiwaniom i mamy nadzieję, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie w ofercie naszej szkoły.
W zespole szkół zawodowych numer 2, panie dyrektorze.
My przedstawiliśmy dosyć bogatą ofertę. To jest technik urządzeń dźwigowych, to jest nowy zawód, technik budownictwa, technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i tutaj jeszcze od razu proponujemy takie rozszerzenie. Chodzi przy techniku mechaniku spawalnictwo wchodzi w grę, technik technologii odzieży, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik elektryk i technik energetyk. To jest dosyć duża i bogata oferta, ukierunkowana właśnie na przede wszystkim uczniów, którzy naprawdę interesują się tymi zawodami. Mamy również zasadniczo szkołę zawodową i mamy nowy zawód ciekawy, w tym roku wprowadzony do podstawy programowej, to jest mechanik motocyklowy. Została rozszerzona właśnie kwalifikacja nowa wprowadzona została w tym roku. Mechanik motocyklowy i oferujemy również pracę, kształcenie w klasach wielozawodowych, młodocianych pracowników. Tu jest cały szereg zawodów. Krawiec, kucharz, cukiernik, ogrodnik, fryzjer, elektryk, ślusarz, monter sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych. Także ofertę przedstawiliśmy bogato. Czy uczniowie zechcą z niej skorzystać i jakie będzie zainteresowanie? W tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo po prostu dopiero zacznie się rekrutacja i będziemy mogli to stwierdzić.
Pani Katarzyna Sierpotowska.
Ja bym chciała się jeszcze do tego odnieść, co spowodowało załamanie w szkolnictwie zawodowym. Myślę, że polityka poszczególnych rządów, która zepchnęła szkolnictwo techniczno-zawodowe do samorządów i one teraz mają z jednej strony modelować wybór kierunków kształcenia, a z drugiej strony mają rozwijać bazę do kształcenia praktycznego, a samorządy mają ważniejsze priorytety inwestycyjne niż koncentracja na szkolnictwie zawodowym i to też musimy zrozumieć. Myślę, że tą sytuację szkolnictwa zawodowego też chyba spowodował niewystarczający algorytm wyliczenia subwencji oświatowej w technikach. Nie pozwalają te pieniądze na wyposażenie w szkół w nowoczesne zaplecze techniczne i dydaktyczne. No i rzecz, która dotknęła nas jako szkoły ponadgimnazjalne, to no nie ukrywam, proces demograficzny, który w tej chwili wchodzi i coraz jest niższy w szkołach ponadgimnazjalnych. I tutaj musimy się jako szkoły chronić, bo za chwilę nie będziemy mieli fachowców.
Ja bym o tym wyposażeniu słów kilka chciała, dlatego że, tak jak pani wspomniała, no jest problem, żeby te pieniądze spłynęły od samorządów. Organ prowadzący no nie zawsze je po prostu ma. Natomiast na pewno szkoły korzystały z tych możliwości, jakie dotacje unijne dawały w poprzednim rozdaniu. Nie wiem, jak będzie w tym, czy te możliwości będą wystarczające, żeby poszczególnym placówkom pomagać, czy będą to już projekty bardziej rozbudowane, ale jak państwo radzili sobie na przestrzeni ostatnich lat z dbaniem o tą bazę techniczną, no bo szkoła zawodowa czy technikum to przede wszystkim praktyczna nauka zawodu, a żeby praktycznie uczyć, to trzeba mieć, tak jak w przypadku chociażby tych kierunków technicznych, na czym uczyć i trzeba mieć odpowiedni sprzęt do tego.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, że rok 2012 jest taką datą pewno. Oczywiście umowno, bo nie chciałbym już tam innych przytaczać. Ale dlaczego? Dlatego, że nowa forma egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, nowe programy, które weszły, to spowodowało, że szkoły musiały się przygotować, ponieważ stały się ośrodkami egzaminacyjnymi. Oczywiście jest taka możliwość, żeby ewentualnie uczniowie do egzaminu przystępowali w innych szkołach, ale to jest już szczególny przypadek. I teraz wymogi są dosyć wysokie. Program jest ambitny na swój sposób. Podstawy programowe wymuszają realizowanie określonego programu, ale teraz, żeby przygotować szkołę, to naprawdę trzeba, jeżeli ma się takie zawody, jak na przykład my mamy, to są zawody takie jak technik budownictwa, te cyfrowe procesy wymieniane, to teraz co następuje? Musimy przygotować, wyposażyć ośrodki egzaminacyjne, które mamy u siebie. Skąd pieniążki? Niestety samorządy nie są w stanie tych pieniążków wygospodarować w takiej ilości i jedynym ratunkiem, z tego co mi mówią, jak rozmawiam z kolegami, to były właśnie środki z Europejskiego Funduszu, z FS-u. I myśmy przystępowali do konkursów. Realizujemy aktualnie taki bardzo duży projekt na 1 800 000 zł. I dzięki temu udało nam się doposażyć ośrodek w bardzo wiele interesujących pomocy, żeby wzbogacić ofertę szkoły. bez tego na pewno nie byliśmy w stanie przygotować szkoły do nowej formy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które teraz obowiązują. Poprzednio również przystępowaliśmy do kilku projektów, też starając się wykorzystać środki, które są do doposażenia szkoły. I doposażyliśmy szereg pracowni, na przykład stworzyliśmy piękną pracownię dla technika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Piękną pracownię, jeżeli chodzi o spawalnictwo, jeżeli chodzi o zapatrzenie i przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych dla technika budownictwa, dla technika elektryka. Także tutaj, ja myślę, że tutaj ze mną kolega, który przybył, może na ten temat powiedzieć właśnie, wypowiedzieć się, bo bardzo to są ciekawe rzeczy.
To znaczy, no, sytuacja jest taka, że stawiamy na umiejętności, czyli na praktyczne działanie naszego ucznia i nasi uczniowie wykonują bardzo dużo czynności właśnie w realnych warunkach. Chciałem powiedzieć, że te pracownie odzwierciedlają realne warunki pracy, kiedy spotka się na rynku pracy, tak? Czyli instalacje elektryczne wykonuje w prawdziwych boksach, tam gdzie rzeczywiście montuje tą instalację i demontuje, czy też murowanie, tynkowanie, wszelkiego rodzaju naprawy samochodów. No rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni, technologicznie bardzo wysoko. Kwestia oferta jest bardzo dobra. Okazuje się, że uczniowie niekoniecznie przychodzą. Oni widzą tą ofertę i widzą to wyposażenie, robimy dni otwarte, przychodzą. No nie zawsze to przekłada się na to, że ci uczniowie rzeczywiście trafiają do naszej szkoły. Dlaczego? No bo technik to, proszę państwa, jest trudna droga edukacyjna. Dlaczego? No bo trzeba zdać 3 kwalifikacje w ciągu 4 lat. No, czasami 2 w innych zawodach, na takich politechnicznych mocno właśnie typu elektryczne, budowlane, informatyczne. To są 3 kwalifikacje i również maturę.
To znaczy, że co? Że mamy leniwych gimnazjalistów, którzy nie chcą podejmować wyzwań?
Mało ambitnych. Nie leniwych, mało ambitnych, ale i też troszeczkę brak jest jakiegokolwiek doradztwa zawodowego w gimnazjach. To jest największa bolączka, uważam, w tej chwili naszego systemu edukacyjnego. Tam nikt z tymi dziećmi nie rozmawia poważnie. Jak jeździmy na dni otwarte, znaczy ewentualnie jeździmy na prezentacje, ja pierwsze pytanie zadaję. Kto rozmawiał z doradcą zawodowym? Okazuje się, że nikt. No, często jest tam psycholog, pedagog, ma obowiązki doradcy zawodowego, ale nie jest w stanie powiedzieć, co robi, no nie wiem, technik pojazdów samochodowych. No, może nie wszyscy, tak? Ale nie umie przekazać tego dla naszego gimnazjalisty, który będzie ukształtowany, który będzie tą drogę widział, że rzeczywiście ma potrzebę realizacji swojej pasji, no i zarabiania dobrych pieniędzy, prawda?
A może za późno zachęca się do gimnazjalistów do tego,
dokładnie,
aby zdecydowali się.
No już powinno być w pierwszej, myślę, i drugiej klasie.
Jeżeli mogę dodać odnośnie tego, rozmawiałem niedawno ze swoimi wychowankami, dlaczego wybrali się taką szkołę, a nie inną. Czy byście wybrali dzisiaj tą szkołę, naszą technikum, czy byście wybrali liceum? Stwierdzenie, czy w ogóle rozmawiał z wami ktoś na temat doradztwa zawodowego? To powiem tak, stwierdzenie takie. Tak, bywały takie godziny, ale były wręcz odradzanie szkolnictwa zawodowego. Dlaczego? Bo się kojarzyło to, że po szkolnictwie zawodowym tylko i wyłącznie będziesz kopał dołki. Idź do liceum, tam nie będziesz kopał dołków. Ja mi się wydaje, że może odwrotnie. Dzisiaj po liceum to tylko i wyłącznie do kopania. Ja tak im tłumaczę. Wy jesteście już jakimiś fachowcami. Coś potraficie zrobić po technikum, a po liceum tak naprawdę niewiele. Niewiele. Chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedników odnośnie pieniążków na doposażenie. Tylko pozazdrościć kolegom w białej, że mogą, jakoś udało im się w projekty.
W Łosicach tak dobrze nie było, rozumiem.
Nie było. Nam się nie udało chyba nigdy skorzystać z tych pieniążków projektowych. Nie wiem, czyja to wina. Tylko i wyłącznie z pieniążków własnych. I to trzeba pochwalić, nie wiem, dyrekcję u nas, że pracownia.
Ja myślę, że może podzielę się taką uwagą, kiedy zaczęliśmy przygotować, znaczy zanim zaczęliśmy pisać projekty, tośmy się przygotowali. I w szkole powołaliśmy taki zespół. W zasadzie wyszło to tak może dosyć spontanicznie, ponieważ w tym czasie, kiedy były szkolenia w szkolenia w celem pozyskiwania środków z FS-u i jak się pisze projekty. I myśmy po prostu zdecydowali się, że czy podjąłem taką decyzję, że jak najwięcej nauczycieli wyślę na takie szkolenia. Cała grupa, dosyć duża osób zdecydowała się skorzystać z tych kursów i później tutaj już każdy mając na uwadze dobro szkoły, po prostu sam przychodził, żeśmy rozmawiali, dużo rozmawiali na zasadzie takiego partnerstwa, co należy, jak należy wspomóc szkołę, w jaki projekt spróbujemy. Pisanie projektów to jest dosyć trudna materia. Przede wszystkim prowadzenie projektu, rozliczanie projektu. No ale ja myślę, że to na takiej zasadzie się opierało, że chyba zebrała się grupa tutaj, koleżanka obok siedzi właśnie, Kasia Sierpotowska, zebrała się grupa takich pasjonatów. Pasjonatów. I to było nie mała grupa, bo to kilkanaście osób, które przeszły takie szkolenia i zaczęliśmy pisać. Doszliśmy do wniosku, że dosyć wcześnie, kiedy tylko one się pojawiły, w 2007 roku, no i później szły kolejne. To było etapami robione. Zobaczyliśmy takie światełko w tunelu, że to jest, mogą na tym skorzystać uczniowie, może na tym skorzystać szkoła. I właśnie do dzisiaj to realizujemy, czekamy właśnie na kolejne zdanie.
Ale panie dyrektorze, musimy też również przyznać, że było to możliwe, ten taki duży projekt za 1 800 000.
Tak.
Dzięki tylko temu, że wcześniej realizowaliśmy projekt taki za 100 000, gdzie uczyliśmy się. Następny był za 300 000, gdzie już byliśmy bardziej doświadczeni, ale ciągle uczyliśmy się czegoś nowego. A ogromną satysfakcją dla nas było to, jak przygotowaliśmy przetarg na zakup pomocy dydaktycznych, taki sprzęt pozwalający na prowadzenie praktycznej nauki zawodu u nas w naszych pracowniach za ponad 900 000. Jest to ogromna satysfakcja, kiedy wierzę ten sprzęt i nasi uczniowie dzisiaj pracują na tym sprzęcie, uczą się na tym sprzęcie i kiedy na przykład idą na zajęcia praktyczne, na praktykę zawodową, czy na staże do pracodawców, to bardzo fajnie jest widzieć, że uczeń się nie boi tego sprzętu, który tam spotkał, bo to, co jest na przykład... Bo on już go zna, on wie, co to jest podnośnik, on wie, jak rozkłada się... na przykład sieć elektryczną, bo on to już przepracował w pracowni i on idąc już na praktykę, spokojnie sobie może z tym poradzić.
I to taki... I zdaje egzaminy, dzięki temu właśnie zdaje egzaminy, tak? Bo właśnie 2012 rok zmienił formę egzaminów zawodowych i uważam, że to jest bardzo dobre. Ja nie wyobrażam sobie technika elektryka, który realizuje zadanie zawodowe na papierze. No przepraszam bardzo. A do tej pory stary system był taki właśnie, że na papierze pisze projekt realizacji prac uszkodzenia jakiegoś urządzenia. No w tej chwili on ma to wykonać i zdecydowanie w tej chwili więcej tej młodzieży przychodzi, bo widzą, że czynności są praktyczne. Oni potrafią dobrze robić, wykonują zadania swoje zawodowe prawidłowo i to dobrze. I ta zdawalność w tej chwili naprawdę wzrosła na egzaminów zawodowych kwalifikacji.
Wrócę jeszcze do spraw dotyczących zachęcania gimnazjalistów, bo skoro mamy uczniów także dzisiaj w studiu, to chciałabym was zapytać, panowie, co skłoniło was do wyboru takich, a nie innych kierunków szkół? No bo przecież łatwiej by pewnie było pójść do ogólniaka, to jest jakby takie trochę przedłużenie gimnazjum, a wy zdecydowaliście się na konkretne kierunki. I chciałabym was zapytać, dlaczego. Marcin?
Przełomem, jeśli chodzi o tę decyzję, było po prostu wzięcie na logikę, że tak powiem. To jest tylko moje zdanie, iż liceum jest takim kłębkiem informacji, kłębkiem wszystkich wiadomości, z czego, tak szczerze mówiąc, połowa może nam się nie przydać. Ona uczy nas wszystkiego, jednak część może się po prostu tego nie przydać. Natomiast szkoły zawodowe i technika dokształcają nas w jednym kierunku, jednej rzeczy, którą sobie wybierzemy i możemy w nią po prostu dążyć. Możemy dalej się jej uczyć, możemy się kształcić w tą stronę i po prostu jest według mnie łatwiej zdobyć zawód.
Technikum informatyczne wybrałeś ty.
Tak, dokładnie.
Mhm. Rozumiem, że interesujesz się tym już od kilku lat. To nie jest decyzja po prostu tego roku, kiedy podejmuje się decyzję o wyborze kształcenia ponadgimnazjalnego, tylko gdzieś to się działo wcześniej.
No tak, oczywiście to był też właśnie jeden z takich najważniejszych czynników wpływających na ten wybór.
A jak oceniasz możliwość, no to był pierwszy rok dopiero, jest w zasadzie, jakie daje ci szkoła właśnie od tej strony technicznej, od strony praktycznego podejścia do tej nauki, żeby to właśnie nie było tak, jak pan tu przed chwilą wspomniał, kartka papieru i długopis.
Po prostu jest, są kierunki zawodowe, w których właśnie uczymy się nie tylko praktyki, teorii, praktyki. No właśnie.
Ale zadowolony jesteś z wyposażenia pracowni?
Tak, jestem zadowolony, jest na czym pracować, sprzęt jest odpowiedni. Nie trzeba tam jakichś wielkich wydatków na to, a sprzęt jest dobry, jest dobry.
Piotrek, ty jesteś w technikum mechanicznym. Nie bałeś się, że koledzy ci powiedzą, idziesz dołki kopać za parę lat, jak skończysz?
To znaczy, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że nie warto iść do szkoły, gdzie jest konkretny zawód, gdyż potem jakoś nie ma konkretnego zawodu, że się dobrze nie wykształci, że lepiej iść do liceum. A ja stwierdziłem, że warto jest wybrać szkołę z zawodem, gdyż łatwiej dla ludzi, którzy mają takie wykształcenie, zdobyć pracę. I sądzę, że każdy powinien zastanowić się nad wyborem szkoły.
A dlaczego ty podjąłeś taką decyzję? Interesowały cię sprawy dotyczące, no właśnie, może przybliżysz, co konkretnego w twojej klasie, w jaki sposób ta nauka przebiega, czym się zajmujecie? Technikum mechaniczne, czyli?
Czyli tak ogólnie mówiąc, uczymy się ogólnie o procesach technologicznych, czyli o produkcjach różnych materiałów wykorzystywanych do budowy maszyn i uczymy się, jak sterować różnymi maszynami, które pozwalają w życiu codziennym, które znajdują rozwiązanie w życiu codziennym.
Myślisz o przyszłej pracy? Jaki to mógłby być zawód? Gdzie mógłbyś pracować?
Myślę, że to by było ze szkołą. Głównie zainteresowałem się mechaniką, więc myślę, że przyszły wybór będzie też związany z tą mechaniką właśnie.
Marcina, ty myślałeś o tym, gdzie w przyszłości widzisz siebie jako pracownika?
Jako pracownika, tak szczerze mówiąc, to ogólnie informatyka, a taki jakby kategoria tej informatyki to grafika komputerowa, po prostu myślałem nad tym i stwierdziłem, że będzie taki jakby najlepszy wybór, żeby skierować się na ten tor.
A nie mógłbyś zostać grafikiem komputerowym po liceum ogólnokształcącym?
W sumie mógłbym, ale nie jestem tego pewien do końca. Jednak myślę, że po prostu ta informatyka najbardziej mnie do tego przygotowała, moim zdaniem. Najbardziej był jakby obeznany w temacie, że tak powiem, w tej grafiki i tak dalej.
Zastanawiam się nad tym, czy ten wybór gimnazjalistów, kierunków ogólnych, to nie jest też właśnie taki lęk przed tym, że będą musieli za szybko podejmować decyzje zawodowe, że przedłużają sobie trochę ten czas wyboru mimo wszystko. I może też myślą tak, w jaki sposób zapytałam teraz naszego gościa, Marcina, że może po liceum ogólnokształcącym również większość z tych zawodów, o których panowie wspomnieli, będzie można także wykonać, idąc na przykład do pracodawcy i ucząc się ich po prostu.
Myślę sobie, że tu jest kwestia też, wracając do tego, że nie ma tego doradztwa zawodowego w gimnazjach, że na dobrą sprawę ta młodzież, która jest w trzeciej klasie, kiedy musi podejmować decyzje i wtedy jest właśnie to zamieszanie i wtedy jest ten kłopot, ponieważ część z nich, myślę sobie, że większość z nich chciałaby mieć jakiś zawód, coś konkretnego, tylko obawiają się, bo być może nie wiedzą, z czym to technikum, powiedzmy, czy ta szkoła zawodowa się wiąże. Co to takiego? A jeżeli wybierze szkołę ogólnokształcącą, to jeszcze ma czas na dokonanie wyboru, bo na przemyślenie pewnych rzeczy. I tu jest właśnie, wydaje mi się, to doradztwo zawodowe i to pole do popisu w szkołach gimnazjalnych, żeby wytłumaczyć. I z tym, że nie w trzeciej klasie. Uważam, że to powinno być w pierwszej, w drugiej klasie, żeby ta młodzież obeznała się i zastanowiła się, czy ten kierunek, który gdzieś tam im się w głowie kołaże, to jest to. Poza tym myślę sobie, że najtrudniej jest walczyć z pewną modą. bo nie wiem, czy zgadzacie się państwo ze mną, że był taki czas, że modne było kształcenie ogólne, humanistyczne. No i jak człowiek wejdzie w to, to jest po prostu trudniej już zawrócić i skoro wszyscy idą, to dlaczego ja mam szukać czegoś, co jest, może jakoś właśnie to też pokutuje jakiś tam ten drugi wybór, czy coś takiego. Chociaż ja może naprawdę z całą mocą chcę powiedzieć, że ja jestem dumna z młodzieży, z którą pracuję. Świetni, wspaniali ludzie.
Pani Katarzyna?
Ja tak myślę, że się wszyscy tutaj zgodzimy, jak siedzimy, że rodzicom i gimnazjalistom należy przekazywać takie rzetelne dane o systemie edukacji. Ja myślę, że każdy podejmując decyzję powinien mieć takie jasno określone ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej. Co może robić? Kiedy? Po jakiej szkole? Jak zdobywać dane kwalifikacje? Każdy uczeń, gimnazjalista powinien mieć profil predyspozycji zawodowych, swoje mocne i słabe strony. Dlatego, że jeżeli oni wszyscy, każda z tych osób, każdy ten młody człowiek wiedziałby o tym wszystkim i podejął tą decyzję świadomie i na przykład wybrałby liceum, to byśmy wiedzieli, że wie o wszystkich możliwościach, świadomie podejmuje tą decyzję. Ja myślę, że w tej chwili podejmowanie przez młodych ludzi, co będę robił po szkole gimnazjalnej, jest bardzo często przypadkowe. Są osoby, które kierują się swoimi zainteresowania, ale kiedy patrzymy przez pryzmat naszych uczniów, są to jednostki. Większość przychodzi, bo jest fajnie, bo słyszało, ale oni dopiero się w trakcie przekonują, że na czym polega szkolnictwo zawodowe. Oni tego nie wiedzą z poprzednich etapów kształcenia. Nie chcę, żeby się nauczyciele gimnazjów czy szkół podstawowych obrażali za to, co mówię, ale no, dzisiaj jakby obserwujemy to, że tak to wygląda. Może to jest wina nas również nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, że za mało wychodzimy z różnymi pomysłami. Może za mało organizujemy zajęć otwartych, za mało ściągamy młodzieży do siebie na takie zajęcia, żeby pokazywać im takie zajęcia zawodoznawcze. Może za mało robimy konkursów, chociaż staramy się wykonywać tego typu zadania, żeby zainteresować ich takim szkoleniem, kształceniem technicznym.
Ja myślę, że to jest jeszcze taka kwestia dosyć ważna. W mieście Biała Podlaska przeprowadzono takie badanie, które tyczyło się dwóch szkół, zespołu numer jeden i zespołu numer dwa, które funkcjonują. I właśnie jaki jest stan szkolnictwa zawodowego. Co się okazało? Okazało się, że na przykład na temat ten, co mówimy, uczniowie kontynuują naukę w publicznych szkołach zawodowych najczęściej, powielając drogę edukacyjną rodziców. Ale co ciekawe, wybór kształcenia zawodowego w większości uczniów wiąże się z czynnikami zewnętrznymi, sytuacyjnymi. Koledzy idą do danej szkoły, to ja też pójdę. Grupa jakaś, czyli często określone środowisko, określona grupa kolegów decyduje o tym, jaką szkołę wybiera. I to jest nawiązanie do tego, że gdyby to doradztwo było rozwinięte na poziomie gimnazjów, wówczas ta sytuacja by w ogóle inaczej wyglądała. Stwierdzili uczniowie, że bardzo rzadko korzystają z doradztwa zawodowego ze swojej strony, ale również i rodzice nie są nim objęci. To jest ciekawe. I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, szkoły techniczne, one miały bardzo złą pasę przez wiele lat. Bardzo wiele lat to trwało. I teraz odbudowa prestiżu, postrzegania tych szkół w społeczeństwie, to jest proces długotrwały. Tego nie jest w stanie załatwić rok szkoły zawodowców. My musimy pomówić o pewnych procesach, które nastąpiły i rzeczywiście one są pozytywne, bo to są to te procesy reforma, wprowadzenie nowej podstawy programowej, wprowadzenie egzaminów, egzaminy w kwalifikacjach zawodowych. Ale to jest taki jeden niewielki kroczek na drodze, żeby to kontynuować. Ja myślę, że to nie powinien być rok, tylko lata szkoły zawodowców po prostu. Bo przed takim problemem, dylematem stoimy.
Ministerstwo ogłaszając ten rok jako jeden z takich głównych priorytetów postawiło współpracę z pracodawcami. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w praktyce, bo oczywiście mówimy nawet na naszej antenie o różnego rodzaju sytuacjach, kiedy w szkołach powstają kierunki z ukłonem w stronę firm, które w danym regionie się znajdują. Dogaduje się pracodawca z dyrekcją szkoły, czy z organem prowadzącym może bardziej i taki kierunek powstaje. Wszyscy się wtedy cieszą, że będzie potem praca, że będzie możliwość praktyk. Potem jest cisza, nie wiadomo tak naprawdę do końca, jak to wygląda, bo mijają kolejne lata i potem już czasami niechętnie wraca się do tego tematu, bo okazuje się, że nie wszystko wygląda tak pięknie, jak miało. Myślę, że wyższe uczelnie mają tutaj zdecydowanie łatwiejszą sytuację, ale no, siłą rzeczy nie uniknie się chyba tego, żeby jednak cały czas oglądać się na ten rynek pracy najbliższy i dostosowywać ofertę do wymogów pracodawcy. Czy ta współpraca z pracodawcami w państwa placówkach jest?
W tej chwili szkoły zawodowe nie mogą funkcjonować bez kontaktów z zakładami pracy i pracodawcami.
Ale jak zakłady pracy do tej współpracy podchodzą?
To znaczy, my mamy bardzo takie pozytywne doświadczenia ze względu na to, że na przykład podjęliśmy taką współpracę z przedsiębiorcem energetyki cieplnej, nawet stworzyliśmy taki autorski program, jeżeli chodzi o klasę energetyka. Współpracujemy z dosyć dużą grupą firm. Nie są to duże firmy, ale funkcjonujące na terenie miasta. Mogę nawet podać te firmy, bo ta współpraca bardzo dobrze się układa. To jest Autosfera z Białej Podlaskiej, to jest na przykład JB Multimedia i to w dosyć szerokim zakresie, bo to między innymi to dosyć ciekawe szkolenia produktowe. No ktoś by powiedział, że to takie, prawda, reklamowe szkolenia, ale my na przykład takie szkolenia dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o automatycznie skrzynie biegów w samochodach ciężarowych, gdzie pozwolono nam, żeby nasi nauczyciele uczestniczyli. Także ta współpraca jest i to szkoła. Mam wrażenie, że w tej chwili tu jest wielkie pole do popisu dla dyrektora szkoły, który musi dbać o to, bo bez tego nie może funkcjonować szkoła. Na naszym terenie nie ma firm dużych. Firm, które są w stanie stworzyć na przykład, to znaczy są takie dobre przykłady, takie dobre praktyki. Ja może podam taki przykład. To jest Radzyń, fabryka Braun, gdzie też właśnie istnieje cała klasa przyzakładowa. No u nas niestety my nie możemy stworzyć całej klasy, ponieważ nie mamy takiej firmy, która by się podjęła tego. Ale na przykład w zakresie kształcenia młodocianych pracowników i innych firm, które funkcjonują, tak. I właśnie mamy tutaj pewne zawsze taki dysonans, jeżeli chodzi o oczekiwania pracodawców związanych z umiejętnościami naszych uczniów. Ale w tej chwili myślę, że to się zmienia. I tak, my staramy się na tyle, na ile możemy modyfikować nasze programy, bo tyle możemy. Oczekiwalibyśmy więcej, no ale na razie tyle możemy. Jest to jakiś taki kroczek, prawda? Bardzo dobry. A pracodawcy też starają się nam pomóc. Aczkolwiek no, oczekiwania nasze są często duże.
Ja myślę, że oprócz pracodawców bardzo w tej chwili bardzo popularne jest w technikach, że przedsiębiorczość, prawda? Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Są realizowane właśnie projekty, gdzie uczeń zakłada wirtualne przedsiębiorstwo. Uczy się zakładania działalności i jeżeli ma fach w ręku, no to może szybko wyjść na rynek osobiście, zakładając własną działalność gospodarczą. Tak, nie wiem jak tam w Łosicach jest.
Właśnie, w Łosicach nie mamy dużych zakładów. Współpraca do tej pory, przeważnie dwa zakłady, które to są PKS Łosice dla mechaników i dla tych klas samochodowych i dla mechaników, czyli tej kwalifikacji M20 ślusarza, to zakład Perun, w których tam praktyki wszystkie mamy u nich z zajęcia. Ale co nam by się tak, powiedzmy, tak bardziej widziało, bo mówimy doradztwo zawodowe, są współpraca z zakładami. I tak naprawdę dzisiaj na tych naszych ścianach, terenach wschodnich, to powinno być tak, usiąść kilka osób. Przedstawiciele pracodawców, doradztwo zawodowe i dopiero dyrektor, czy przedstawiciele samorządów. Na podstawie tego powinniśmy wypracować, jakie kompetencje uczeń powinny być, co potrzebne jest na tym rynku u nas, naszym. U nas no, faktycznie nie ma ani w Łosicach, pewnie Białej też, takich wielkich zakładów, żeby właśnie powstały klasy przyzakładowe, ale takie małe. Powinien powiedzieć pracodawca, słuchajcie, wykształcie nam ludzi, fachowców z takimi kompetencjami i my wtedy możemy po prostu, nie wiem, jak gdyby się w tym kierunku pójść. Na razie mówię, klasa u nas informatyczna. Wcześniej stwierdziłem, że my nie mamy żadnych funduszy, ale dzięki dyrektorowi wyposażone bardzo dobrze dwie sale, jeżeli chodzi o informatyczne. Dla mechaników, jedna z nielicznych pewnie szkół na naszym terenie, które posiadamy nowoczesną obrabiarkę sterowaną numerycznie. Wiem, że chyba tylko w Siedlcach jest taka jedna obrabiarka, czyli my wychodzimy też do przodu, szukamy szukamy nowych kierunków, które dadzą ewentualnie uczniom w perspektywie iluś tam lat jakąś pracę. Wiemy, że to coraz trudniej z tą pracą. No i czekamy na tych uczniów, którzy zrozumieją, że
to jest ich miejsce.
Jest wybór pozytywny, tak. Prawda? Szkoła zawodowa jest szkołą pozytywnego wyboru, proszę państwa. To trzeba powiedzieć wyraźnie w radio ze względu na to, że rozmawiajcie państwo rodzice ze swoimi dziećmi. Porozmawiajcie z, nie wiem, gimnazjaliści, porozmawiajcie z swoimi kolegami, którzy uczą się właśnie w szkołach technicznych. Tam wcale nie jest gorzej. Tam jest lepiej, a powiedziałbym nawet, trzeba więcej umieć ze względu na to, że masz tor kształcenia zawodowego i tor kształcenia ogólnego. Przystępujesz do matury też, to tak samo jak w liceum, tylko tyle, że o jeden rok dłużej się uczysz, ale dostajesz konkretny fach, konkretny papier, że jesteś technikiem budownictwa, technikiem elektrykiem, technikiem mechanikiem i w ogóle wiele. Także to jest dużo ci to daje w każdym razie.
A jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś stwierdzi po tych 4 latach, że to jest jednak nie jego kierunek, ma jak najbardziej cały wachlarz do wyboru kształcenia, później studia, podjęcia kształcenia na studiach wyższych i mogą być i humanistyczne.
Czy to nie jest przekwalifikowania się nawet zawodowego, się. Prawda? Bo to dzisiaj tak zwane KKZ-y, nie wiem czy też może mało jest rozpowszechnione tak. W tej chwili w naszym państwie, że są tak zwane kursy kwalifikacyjne zawodowe. Każda osoba dorosła, czy ty masz 50 lat, czy 40 lat, możesz przyjść do szkoły i skończyć konkretny kurs, gdzie potwierdzi swoje kwalifikacje zawodowe. Oczywiście ktoś by powiedział, no po co mi się jeszcze uczyć 50 lat? No być może jesteś zagrożony wykluczeniem i wtedy przekwalifikowanie się daje ci możliwości nowego zarobku.
Bo my chyba dopiero zaczynamy rozumieć, że jak ktoś podjął pracę, to nie będzie w niej pracował 40 lat, tylko że będziemy się musieli przekwalifikować, bo to się wszystko jakby zmienia. I młodzi ludzie też muszą się uczyć właśnie w naszych szkołach również takiej mobilności, elastyczności, gdzie pozyskać dane kwalifikacje, gdzie się w którą stronę przekształcić, jak obserwować rynek, w którym się funkcjonuje.
Proszę państwa, ja tak zerkam na zegarek z pewnym niepokojem, bo jeszcze o wielu rzeczach nie zdążyliśmy powiedzieć i już dzisiaj nie zdążymy. Ja mam nadzieję, że powysyłaliśmy tylko takie sygnały w odpowiednich kierunkach, ale o jedną rzecz chciałabym na koniec zapytać. Czy konsekwencją, trochę już o tym wspomnieliśmy na początku, ale czy rzeczywiście konsekwencją tego jednak kryzysu w szkolnictwie zawodowym, z którego powoli wychodzimy, może być zanik niektórych zawodów, że czy może zdarzyć się tak, że na przykład kiedyś będziemy szewca szukać ze świecą w ręku i płakać, że nie mamy w jakiś sposób pójść i tych butów swoich naprawić? No to jest oczywiście przykład, ale czy są takie zawody, które mogą zniknąć?
To powiem tak. Niedawno rozmawiałem z takim dyrektorem dużej fabryki w Warszawie. I on mówi tak, słuchajcie, dajcie mi dzisiaj ślusarza. Wszystkich ślusarzy wezmę, bo mam dużą fabrykę. Ja dzisiaj mam tylko i wyłącznie zatrudniam emerytów. Mówi, nie mam, ja już nie mam dzisiaj ślusarzy. To jeżeli dalej tak pójdzie, to za kilka lat nie będzie ani krawca, nie będzie jakiegoś innego szewca, czy nie będzie fryzjerzy, to może jeszcze moda, może moda na fryzjerów, ale...
Styliści będą.
Styliści będą.
Przede wszystkim oferty kształcenia w naszych szkołach zawodowych muszą być dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy. Ale te zapotrzebowanie rynku pracy, właśnie tutaj kolega powiedział, tak? Pracodawco, powiedz mi, kogo potrzebujesz. Jeżeli byłaby informacja, słuchajcie, 20 ślusarzy dzisiaj biorę, no to ja nie wiem, czy tak wszyscy by przyszli na tego ślusarza, bo tak jak pan widzi, że jest problem z naborem do szkół zawodowych, ale naprawdę szkoła zawodowa jest pozytywnego wyboru i uważam, że tutaj powinniśmy wszystko zrobić, żeby jak najwięcej przekonać naszych gimnazjalistów. Nie zawsze wszyscy nadajemy się na... nie wiem, doktora, prawnika i tak dalej. No jeżeli chcesz być doktorem, prawnikiem, idź do liceum ogólnokształcącego. Natomiast jeżeli chcesz być dobrym fachowcem, a średni personel jest najbardziej poszukiwanym w tej chwili na rynku pracy. Ten techniczny, ten zawodowy, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum daje wam kwalifikacje konkretne.
Myślę, że to powinny chyba powstać, bo szkoły pracowni ginących zawodu. I takie inicjatywy są podejmowane.
Tak,
bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o dekarza z Duna, to będziemy mieli z tym, nie tylko, to ja podaję przykłady niektórych zawodów, będziemy mieli z nimi problemy. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, a mianowicie szkoła musi wzbogacać swoje oferty i takim uzupełnieniem, bo przecież mówimy o doradztwie, mówimy o współpracy z pracodawcami, o wielu innych czynnikach, które są, to jest jeszcze, co dodatkowo szkoła może zaproponować, na przykład szkoła techniczna, kursy, wszelkiego rodzaju kursy. My na przykład wyszliśmy z takiego założenia, że realizujemy to konsekwentnie. Kurs spawacza Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kurs podstawowy SEPOSKI, elektryka 1KW i szereg innych, bo to jest też zbieżne z pracodawcami, żeby tak jak gdyby wyposażyć tego ucznia, który kończy szkołę nie tylko w umiejętności, ale też w pewne dodatkowe umiejętności, którymi on może wystąpić na rynku pracy.
Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie, bo nasz czas już dobiegł końca. Myślę, że rozpoczęliśmy tak naprawdę dopiero realizację tego tematu na naszej antenie i zastanawiania się proces nad tym, co zrobić, żeby ze szkolnictwem zawodowym było coraz lepiej, a nie coraz gorzej. No, chociaż jest taki malutki promyk nadziei, bo no, za stroną Ministerstwa Edukacji podam, że podobno ten rok szkolny to był 5% wzrost uczniów, którzy podjęli naukę w technikach i szkołach zawodowych. Także jakby już nie było tej przewagi szkolenia ogólnego. Dziękuję bardzo za obecność w studiu. Pan Daniel Sikona, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.
Dziękuję bardzo.
I nauczyciel pracujący w tej szkole Katarzyna Sierpotowska i Sławomir Anklewicz. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach, pani Marzanna Izdebska i Krzysztof Odoszewski.
Dziękujemy.
I uczniowie, dziękuję wam bardzo. Piotr Rybarczuk i Marcin Ładziak z Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach.